Dusza odchodzi do Boga. O 9 wieczorem zaczęłam modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nagle zaczął on błyszczeć jasnym światłem. Serce Jezusa powiększało się coraz bardziej, tak że po chwili widziałam przed sobą tylko złoty blask i nic więcej. Wszystko inne znikło. W tym świetle zobaczyłam kobietę odwróconą do mnie tyłem, ubraną w długą, białą szatę, uszytą z czegoś podobnego do krepy. Wyglądała, jakby stojąc, unosiła się w powietrzu, jakby biegła, nie poruszając nogami. Do połowy pleców spływały jej długie, kasztanowe, mocno kręcone włosy z wplecionymi w nie pięknymi, białymi kwiatami, przypominającymi bratki. Obok niej w dwóch rzędach postępowały osoby w pastelowych tunikach, błękitnych, różowych, zielonych. Ledwie zwróciłam na nie uwagę. Pomyślałam, że ta kobieta może być moją matką. Wyglądała ona jednak zbyt młodo i przypomniałam sobie, że nigdy nie widziałam jej z tak długimi włosami. Na ułamek sekundy odwróciła się w moją stronę i zobaczyłam, że to ona. Z przepięknym uśmiechem, ale młoda, bardzo młoda, dalej wznosiła się ku niezmierzonemu światłu, w którym z całą pewnością ukryty był tron Boży. Wizja ta ukoiła mój ból i poczułam głęboki pokój wewnętrzny. Otaczała mnie taka sama cisza jak wówczas, gdy pewien kapłan, nakładając na mnie ręce, pozwolił mi zakosztować stanu określanego jako spoczynek w Duchu Świętym. Muszę dodać, że w czasie mszy, odprawianej przy ciele zmarłej, gdy kapłan wypowiadał antyfonę „Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego”, Jezus przemówił do mnie. Byłem tego świadkiem. Płakałam z radości i dziękowałam Panu za każdy wyraz Jego dobroci, dany mi w tych bolesnych chwilach. Dziękuję Ci, Jezu, bo w najdrobniejszych sprawach okazujesz mi swoją nieskończoną miłość. Ból i miłosierdzie. 29 czerwca Jezus rzekł do mnie: „Złoto wypróbowuje się w rozżarzonym tyglu. Wszystko, co przeżywacie, jest potrzebne do waszego wzrostu. Wiesz, że ogromnie cię miłuję, ty zaś miłuj mnie coraz bardziej. Choć myślisz, że to niemożliwe, bezustannie usiłuj kochać mnie jeszcze bardziej, gdyż miłość jest jak naczynie z gumy, które powiększa swoją objętość z tą jedną różnicą, że nigdy nie pęka, przeciwnie, umacnia się i zmienia w szlachetny materiał”. I dalej mówił Pan: „Chcę, aby każda dusza była święta, aby przyszła do mnie w chwili śmierci i pozostała w królestwie, które Ojciec mój przygotował od założenia świata. Pragnę oczyścić każdą duszę jeszcze na ziemi, aby w miarę możliwości nie musiała pokutować za to, z czego miała się obmyć w życiu ziemskim. Dlatego, jeśli dana osoba jest gotowa i pragnie mnie poznać oraz miłować, ufa i pozwala mi oczyścić ją na ziemi, dokonuję mego dzieła garncarza i kształtuję to naczynie, dodając czasem wody, by uszlachetnić jego materię, innym razem ubijając lub ugniatając, aby ją zmiękczyć, a gdy jest już gotowa, wypalam w gorącym piecu cnót, aby dzieło to było miłe w dotyku i jaśniejące, godne pokazania i ofiarowania królowi”. Byłam pewna, że widziałam podróż mojej matki do tronu Pańskiego. Zastanawiałam się jednak, czy jej dusza musi odbyć jakąś pokutę czyśćcową. Pan odpowiedział mi: „Dlaczego pozwalasz, by szatan zasiewał wątpliwości w twoim umyśle? Ufaj i módl się. Nie zrozumiecie tego, póki nie znajdziecie się po drugiej stronie. Choć macie już niemal pewność, że jak objawiłem niektórym duszom, ich zmarli już cieszą się rajem i modlą się za nie. Dzięki temu bowiem dowiadujecie się, czego brakuje wam samym lub powiększacie to, co inne dusze przyniosą w swych dłoniach na spotkanie ze mną. Słowa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, są skierowane również do ciebie. Wiele z tego, do czego dopuszczam lub co zsyłam, wydaje się wam bezsensowne lub niesprawiedliwe. Powinniście jednak wierzyć, że planuję wszystko dla waszego dobra. Pamiętaj, że dusza, która zachowuje pokój i wiarę w przeciwnościach, ma prawo oczekiwać mojej miłości i jej dobrodziejstw. Za szczególny dar Boży uznaliśmy wizytę międzynarodowego asesora kościelnego, kapłana z mocą namaszczonego przez Boga, wielkiego przyjaciela naszej rodziny. Wspólnie z moim kierownikiem duchowym odprawił on przebłagalną mszę świętą o uzdrowienie, podczas której bardzo wyraźnie czuliśmy żywą obecność Pana Jezusa pośród nas. Obydwaj kapłani byli głęboko zjednoczeni z Chrystusem w miłości i modlitwie za tę cząstkę Jego cierpiącego ludu. Razem z rodziną i bardzo lubianym przez nas małżeństwem uczestniczyliśmy w Eucharystii. Ile rzeczy trzeba uzdrowić w duszy każdego człowieka. Przekonywaliśmy się o tym z najwyższą wdzięcznością. Rozdział 6. Spowiedź, śmierć i przemiana. Minęło 10 dni od śmierci mojej kochanej mamy, gdy po moich porannych modlitwach Jezus poprosił mnie o pozostanie dłużej w mieszkaniu. Wtem, jakby na filmie, zobaczyłam jeszcze raz śmierć mojej matki. Muszę w mojej relacji cofnąć się nieco i wrócić do kilku scen, aby łatwiej było zrozumieć ich sens dzięki wizji, którą teraz będę próbowała odtworzyć. Cofam się zatem do dnia, w którym mama była umierająca. Widziałam to w moim objawieniu. Leżała na łóżku. Odwróciliśmy ją na prawy bok. Ja zaś ocierałam jej krew płynącą z nosa. Spojrzała w okno ponad moją głową, ścisnęła moją dłoń i powiedziała: bądź przy mnie. Boisz się, mamusiu? Zapytałam trochę przelękniona. Nie boję się, ale bądź przy mnie. W tym momencie zobaczyłam postacie, które zbliżały się z tyłu do mnie i mamy po jej prawej stronie. Ujrzałam świętego Józefa, świętego Antoniego z Padwy, świętą Różę z Limy, świętego Dominika Guzmana i świętego Sylwestra, podchodzących do wezgłowia łóżka po stronie Leopolda, tak nazywał się jej anioł stróż, bardzo piękny młodzieniec, który klęcząc na kolanach wydawał się modlić, głaszcząc ją po głowie. Widziałam też inne kobiety i mężczyzn, młodych i starych, było ich około 40, wszyscy pogrążeni w modlitwie. Pewien młodzieniec w białej albie trzymał niewielkie naczynie. Od czasu do czasu wkładał do niego dłoń i wyjmował nieco dymu, rozpraszając go przed sobą jak dym kadzidła. Wydawało mi się, że dzięki temu do łóżka nie mogły się zbliżyć jakieś cienie, które pozostawały gdzieś daleko od sypialni, jak gdyby bały się podejść bliżej. Młodzieniec poruszył wargami jak na modlitwie, przełożył naczynie do drugiej ręki i znowu okazał nas dymem, okrążając osoby zgromadzone przy łóżku mamy. Zdumiałam się widokiem tylu postaci. Jezus przemówił do mnie i powiedział: są to jej święci opiekunowie i dusze, które pomogła zbawić swoim cierpieniem. Chociaż ich nie znała, przybyły towarzyszyć jej w drodze. Gdy położyliśmy mamę na drugim boku, aby zmienić jej ubranie, powiedziała: muszę już odejść z nimi. Potem spojrzała powyżej mojego ramienia. Próbowaliśmy ją uspokoić. Zaintonowaliśmy psalm, a ona usiłowała śpiewać razem z nami. Otwarła oczy w zachwyceniu, jakby kontemplując coś, czego nie potrafiła wyrazić, i powiedziała: zapalcie światło. Uczyniliśmy to, rozumiejąc jednak, że mama przebywa już poza naszym światem i nie widzi tego, co dzieje się na ziemi. Chwyciła mnie za rękę i zaczęła powtarzać: święty Boże, Teraz, święty Boże, teraz, jakby nakłaniała mnie do odmówienia modlitwy, święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Kilka razy powtórzyła ten akt strzelisty, po czym oświadczyła: muszę iść. Poruszała stopami, jakby chciała wyjść z łóżka i zawołała: nie zatrzymujcie mnie. I znów: święty Boże, święty mocny, zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Stojąc dookoła, staraliśmy się recytować koronkę do miłosierdzia Bożego. Równocześnie mama modliła się swoimi słowami. Powtarzała z naciskiem: Ojcze, ducha mego, teraz, teraz. Nie pamiętała całej modlitwy. Poprawialiśmy ją: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Rozumiejąc, że właśnie to chciała powiedzieć Bogu, zgodziła się i powtarzała wezwanie razem z nami. W widzeniu, które zostało mi dane, zauważyłam, że po jej lewej stronie, z tyłu, pojawiła się nowa grupa osób. Między nimi mogłam rozpoznać mojego ojca, jedną z moich babek, ciotkę, która z nami mieszkała i innych, których rysów nie widziałam wyraźnie. Byłam zdumiona tym, co zobaczyłam, gdy tak usiłowałam koncentrować się na mamie. Naprzeciw niej zapłonął jasny blask i ujrzałam zstępujący z wysokości sufitu chór śpiewających aniołów. Niebiańskie istoty poruszały się w dwóch szeregach, a zbliżywszy się otoczyły nas kręgiem. Wyglądało to bardzo uroczyście. W pewnej chwili mama zwróciła się w stronę postaci, które najwidoczniej miały towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Poczekajcie, muszę najpierw spojrzeć na Matkę Bożą. Mamusiu, Pan już jest tutaj, czeka na ciebie, powiedział mój brat. Wcześniej mama chciała zobaczyć wizerunek Pana Jezusa. Ona zaś odparła: muszę jednak zobaczyć Maryję. Wielokrotnie słyszała, że Matka Boża przychodzi po dusze, które w oczekiwaniu śmierci odmawiają różaniec. Podaliśmy jej obrazek Matki Bożej nieustającej pomocy, sądząc, że właśnie na niego chce spojrzeć. Ona jednak przeniosła wzrok gdzieś dalej, jakby nie dostrzegała rzeczy ziemskich, ale nadprzyrodzone. Nagle odezwała się: tam ją widzę, tam jest. Zróbcie miejsce dla mamusi. Módlmy się o przebaczenie do Maryi. Czuły pocałunek matki. W tej samej chwili zobaczyłam, jak Najświętsza Maryja Panna zstępuje z nieba i zatrzymuje się w powietrzu nad łóżkiem mojej matki, z ramionami otwartymi w jej stronę. W jednej dłoni trzymała ona białą szatę. Mama wyciągnęła rękę, jakby chciała coś wziąć lub tego dotknąć. Ja zaś widziałam, jak Maryja uchwyciła jej dłoń. W owej chwili mama utraciła świadomość i po minucie zmarła. Gdy jej głowa leżała spokojnie w moich dłoniach, pomyślałam, że cała wizja znikła, ale natychmiast zobaczyłam jej duszę, która oddzieliła się od ciała i płynęła w górę. Skierowała się ku Najświętszej Pannie, jakby obiema dłońmi podała jej białą szatę, jak gdyby przymierzała ją do koszuli mamy. W chwilę później ujrzałam mamę odzianą w tę właśnie szatę. Maryja promieniała niezwykłą słodyczą, uśmiechała się i objęła mamę ramieniem. Ta uczyniła podobnie i oparłszy głowę na ramieniu Matki Bożej, uniosła się ku górze razem z nią i całym orszakiem postaci uczestniczących w tej scenie. Mieszkanie wydawało się opustoszałe. Święty Józef obejrzał się w naszą stronę i dotknął dłoni świętego Sylwestra. Ten zaś pobłogosławił nas wszystkich. Następnie obydwaj odwrócili się i odeszli. Jezus rzekł do mnie uroczyście: opowiedz to światu, by ludzie poznali łaskę, która towarzyszy umierającemu, gdy wspomagany przez innych odchodzi do nieba. Skupienie musi być całkowite. Część nieba bowiem znajduje się wtedy na ziemi. W owej chwili sam Bóg odwiedza to miejsce. Po zakończeniu wizji upadłam na kolana, by dziękować Bogu za udzielenie nam tej wielkiej łaski i widzenie cudu, o którym mogę dziś opowiadać ludziom, aby zdali sobie sprawę z wagi i obowiązku pomocy ich bliskim i wszystkim innym umierającym w szczęśliwym rozpoczęciu drogi do nieskończonej miłości Bożej. Rozdział 7. Konieczność wspierania osoby umierającej. W kilka dni później, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego, usłyszałam głos Pana, który mówił: muszę Ci coś pokazać. Nie lękaj się tego, co zobaczysz. Ujrzałam salę szpitalną. Leżał tam mężczyzna około 50-65 lat. Nie umiem bliżej określić jego wieku z uwagi na chorobę i wyniszczenie. Stały tam różne osoby, niektóre płakały, wszystkie zdawały się obserwować jego agonię. Słyszałam łkanie, mężczyzna wił się z bólu, wiedział, że umiera, męczył się, przeklinał i wołał: dlaczego muszę umrzeć? Jak Bóg może godzić się na moją śmierć? Zróbcie coś, nie chcę umierać. Zaczął miotać się zbuntowany przeciw konieczności śmierci. Łatwo było dostrzec konflikt, cierpienie, brak pokoju. Zdumiewało mnie, że nikt z obecnych nie próbuje przynieść ukojenia tej duszy i nikt się nie modli. W zewnętrznym korytarzu dojrzałam małe patio, na którym kilka osób rozmawiało i śmiało się. Inni palili i pili, całkowicie obojętni na chwilę zmagań, jakie przeżywał umierający obok człowiek. Zachowywali się tak, jakby uczestniczyli w jakimś zwykłym, powszednim zdarzeniu. Wtem ujrzałam nadchodzącą siostrę zakonną. Pan powiedział do mnie: to wysłanniczka mojej matki. Widziałam też Maryję z oddali przyglądającą się tej scenie, ze złożonymi dłońmi, z modlitwą na ustach i łzami płynącymi po twarzy. Obok chorego znajdował się anioł, który z wielkim smutkiem przykładał jedną dłoń do policzka, a drugą trzymał za rękę owego człowieka. Następnie anioł podniósł się i ramionami odpędzał postacie usiłujące podejść do mężczyzny. Miały one dziwne kształty, między innymi głowy zwierząt, jeleni, niedźwiedzi lub koni. Dostrzegałam je z trudem, bo pozostawały w cieniu. Zakonnica weszła do pomieszczenia i zbliżyła się do łóżka. Ujęła dłoń konającego i mówiąc coś podawała mu obrazek. Mężczyzna podniósł rękę w geście odmowy. Zakonnica jeszcze raz podsunęła mu obrazek, jednak resztką swoich sił chory odepchnął jej rękę, odmawiając przyjęcia pomocy. Krzyczał przy tym ze złością. Zakonnica opuściła salę bardzo zasmucona. W korytarzu wyjęła różaniec i zaczęła się modlić. Wywołało to ironiczne uśmiechy na twarzach zebranych, którzy nawet nie podejrzewali, jakie znaczenie może mieć ta modlitwa w tak ważnej chwili. Zachęciła ich do współudziału. Spojrzenia i miny wyrażały jednak odrzucenie. Po kilku minutach ów człowiek skonał i mogłam zobaczyć, jak po oddzieleniu się duszy od ciała wszystkie mroczne postacie rzuciły się, jakby chciały ją rozszarpać. Wyglądały jak drapieżniki, wilki, psy, wyrywające sobie zdobycz. Anioł podszedł do nich i podnosząc dłoń rozkazał: stać, zostawcie go, gdyż najpierw musi pojawić się przed tronem Bożym i zostać osądzony. Stojący wokół zwłok zaczęli płakać rozpaczliwie, niektórzy nawet histerycznie. Zrozumiałam wtedy różnicę między taką śmiercią a odejściem z tej ziemi człowieka pełnego pokoju i nadziei, pokładanej w miłosierdziu Bożym.